właściwie to, co wszystko powiedzieliście w tych proroctwach, to jest to wszystko po prostu, co ja przez ostatni czas odbieram od Pana Boga. I tak jak tu wychodziliście, to pomyślałam sobie, jedna osoba wyszła, druga wyszła, trzecia osoba wyszła. Jak już później na koniec tak patrzyłam, ciekawe, z czym Marcin wyjdzie. Jak już Marcin wyszedł później, bo jeszcze ktoś był po Marcinie, to myślałam, no dobra, no to właściwie to ja mogę tylko tak podsumować w punktach to, co było i powiedzieć, właściwie skończyliśmy. Nie? Ale fajne jest to, że te proroctwa były przed Słowem. Nie? Czyli fajne jest to, że jakby tata pokazuje nam pewne rzeczy, które on robi, tak? I później możemy jakby, jakby do pewnych rzeczy wrócić, tak? Także naprawdę jestem bardzo wam wdzięczna za to, co uwalnialiście nad Kościołem i za to, co widzicie, za takie wasze wyczucie tego głosu Bożego. I słuchajcie, nawet jak się mylimy, czy popełniamy jakieś pomyłki w tym, co prorokujemy, tak? To nie powinniśmy rezygnować. To jest tak, jak Patty często mówi na Immanuelu. No i co z tego, że powiedziałeś coś nie tak? Jak się będziesz na tym koncentrować, to przestaniesz mówić. Nie? To jest kwestia, my powinniśmy się liczyć z tym, że popełniamy pomyłki. Słuchajcie, jeszcze jesteś w ciele, uszczypnij się. Czyli mówiłam o tym, że fajnie jest, jak uzupełniamy pewne rzeczy, które Bóg wkłada do naszego serca i możemy czuć pewne rzeczy razem, widzieć pewne rzeczy razem. Ja myślę, że na tym też polega strategia. Wiesz, mnie dawno temu Bóg mówił o puzzlach i o tym, że sam człowiek nie widzi wszystkiego. Fajnie, że Marcin to dzisiaj powiedział, dlatego że wiesz, my wiele razy, kiedy mamy takie objawienie od Pana Boga, to nam się wydaje, że my już widzimy całość, tak? I czasami nawet ogłaszamy to, jakbyśmy widzieli całość, tak? I wiesz, ja po prostu po latach swoich doświadczeń, takich momentów, kiedy na przykład zapraszamy jakiegoś gościa i widziałam, że to, co on robi, to jest takie dziwne i wiesz, i myślałam sobie, tato, pomyliłam się, a już to ogłosiłam, wiesz, jakby przed całym światem i później i mówiłam, dobra, ja jestem gotowa do pokuty, gdzieś się przesunęłam za dużo, coś za dużo pokazałam i wiele razy tata odwracał to, ale wiele razy musiałam powiedzieć, słuchajcie, coś jest nie tak. Nie, bo ja inaczej te rzeczy widziałam, to inaczej się realizuje. I wiesz, i pamiętam, że dopiero zrozumiałam, co z tym wszystkim chodzi, jak czytałam książkę Shona Boltza o rozwijaniu daru proroczego, jak on mówi, że Mike Bicko przyszedł do niego i powiedział do niego, słuchaj, jak ty mówisz słowo ludziom, tak, albo słowo do kościoła, to ty musisz być gotowy, być rozliczany z tego słowa. I Shona Boltz wtedy powiedział, okej. I nawet po prostu ma taki zwyczaj, że bierze od ludzi namiary, żeby później sprawdzić, czy to słowo się w ich życiu sprawdza. I słuchajcie, zaczął to robić w momencie, kiedy wrócił do kościoła, w którym kiedyś usługiwał i tam była kobieta, znaczy i w ogóle nie było takiego wylania ducha proroczego, nie czuł tego i mówi, Boże, co jest? Ja nie wiem, co jest grane, że ja po prostu nie jestem w stanie usługiwać, tak? Że jestem jakby, jest takie zamknięcie. No i Duch Święty mu powiedział, że tam jest dziewczyna, do której kiedyś prorokował jakieś rzeczy, które miały się wydarzyć i że te rzeczy się nie wydarzyły. I on mówi, musisz tą dziewczynę przeprosić. I on był taki, no ale dlaczego? On mówi, bo ona to wszystko wzięła na siebie. Czyli ona myślała, że te rzeczy się nie wydarzyły, bo wiecie, większość proroctw, które my dostajemy, to są tak zwane proroctwa warunkowe. Czyli one się wydarzają wtedy, znaczy muszą się wydarzyć pewne rzeczy, żeby te proroctwa się wydarzyły. Jak te rzeczy się nie wydarzają, to te proroctwa się nie wydarzają, tak? Ale czasami te rzeczy się nie wydarzają z innych powodów. Natomiast ta dziewczyna, to była młoda dziewczyna, ona to wszystko wzięła na siebie. Czyli stwierdziła, że te rzeczy, które były nad nią prorokowane kilka razy, one się nie wydarzyły, dlatego że z nią jest coś nie tak. Tak? I żyła w takim wielkim potępieniu. I on musiał z nią porozmawiać i on poszedł do niej i powiedział, ja się pomyliłem. Tak? Chociaż nie był jedynym z proroków, którzy jej na ten temat mówili, ale jakby on wziął odpowiedzialność za całość. Tak? Nie wiem, dlaczego wam o tym mówię, ale to mi bardzo mocno przyszło. Tak? Żebyśmy, myślę, że to jest coś, z czym ja cały czas staram się z ludźmi rozmawiać. Jeżeli gdzieś jestem i mówię, słuchajcie, jak coś będzie z tym, co ja mówiłam nie tak, przyjedźcie do mnie, bo może źle zrozumieliście, może ja się pomyliłam. Ja jestem tylko człowiekiem. Nie możecie brać wszystkiego, co ja mówię, bo to Pan powiedział i koniec. Tak? I rozumiecie? I tak samo, jeżeli my mówimy do kościoła, czy mówimy rzeczy do społeczności, my nie możemy im ogłaszać rzeczy, których oni nie czują. My musimy to robić w takiej dużej wrażliwości, bo inaczej po prostu robimy takie szarże łańskie niepotrzebne. Albo ogłaszamy rzeczy przed czasem, tak? Ja mam wielki problem z ogłaszaniem rzeczy przed czasem. Nie z wami, że wy ogłaszacie przed czasem, tak? Wiecie, ale kiedy Maria przyszła do Jezusa, a Jezus do niej powiedział, to nie jest mój czas, to nie jest ten czas, kobieto, nie? To dosyć ostro ją potraktował. I tylko to nasze nowe tłumaczenie, takie te duże Biblie, co są, to tak ładnie tam jest napisane, że Jezus nie chciał zrobić nic złego, ale tak delikatnie zwrócił matce uwagę. Zobaczcie, świetne tłumaczenie, bawiłam się do łez. W każdym razie w tej normalnej Biblii jest napisane, że powiedział, odejdź, kobieto, to nie jest moja pora jeszcze, nie? Wiecie, do Piotra też powiedział dosyć gwałtownie i kilka takich gwałtownych wypowiedzi było. I ja wierzę, że jest taki moment, w którym my musimy coś nosić do czasu. Tak, do czasu, kiedy to jest takie miejsce, że my możemy coś uwolnić, tak? I jeżeli jesteśmy prorokami wzrastającymi w darze, to my uwalniamy rzeczy przed czasem, tak? I prorocy starsi się denerwują wiele razy wtedy, bo te rzeczy nie powinny być uwalniane, tak jak Jezus był dla nas prorokiem starszym, tak? Ale prawda jest taka, że my się uczymy. My się uczymy. Ja wiem, że mój Marek bardzo dawno temu uwolnił pewne proroctwo, prowadziliśmy wtedy kościół, powiedział jakby w rzeczy, które się będą działy i zaraz po tym to było jeszcze, jak prowadziliśmy taki kościół, kiedyś nazywany Jezus jest Panem i tak dalej, robiliśmy wielkie konferencje wiary i mój mąż na takiej wielkiej konferencji uwolnił pewne rzeczy, po czym przyszedł do niego człowiek i powiedział, wiesz co Marek, wydaje mi się, że przeszarżowałeś, właśnie widzę wielkie budynki, widzę wielkich ludzi i tak dalej, no i do tej pory tego nie widzimy. Nie? I dlatego musimy być bardzo mądrzy w tym, co uwalniamy w danym momencie, tak? I pewne rzeczy uwalniać wtedy, kiedy mamy potwierdzenie. Nie wiem, czemu wam o tym mówię, Panie Boże. Przepraszam was, jak coś powiedziałam nie tak, ale wiedziałam, że mam wam to powiedzieć. W każdym razie nikt z was tutaj, co mówił, nie czujcie się potępieni, powiedzieliście wszystko o czasie. Tylko zabraliście trochę mojego czasu, to jest skomplikowane, no ale mniejsza o to. Ale wiem, że to jest taka mądrość, w której strategii postępowania i w tym składaniu puzli musimy się uczyć. Czyli możemy wiedzieć, że możemy pewne rzeczy razem składać, ale one mogą na razie jeszcze nie pasować, więc i odkładamy na czas, kiedy będą do siebie pasować, tak? Kiedy dostaniemy jeszcze jeden puzzel, który je razem połączy i musimy być w tym tacy cierpliwi. Jak ja opowiadam ludziom czasami świadectwo, kiedy ja dostałam to, co będzie robił Todd White w Polsce, bo to było 20 lat wcześniej, to ludzie mówią, Boże, 20 lat trzeba było na to czekać. Ja mówię, no to taki dobry owoc, nie? Że 20 lat na coś czekałeś, nie? Ale to też pokazuje, że Boży czas jest innym wymiarem niż nasz czas. Że dla Boga rzeczy mają się dziać we właściwym czasie, a nie w czasie, który nam się ma pokazać, tak? Więc jeżeli coś się nie dzieje w tym czasie, to znaczy, że to nie jest jeszcze ten czas. I nie musimy się tym martwić i brać na siebie jakiejś presji, tak? Albo myśleć, że ja jestem niedojrzały, więc ja teraz coś mam zrobić? Ja wiele razy miałam takie sytuacje, kiedy mówię do Boga, ja jestem tylko małą kobietą i ty chcesz, żebym ja tam? I on mi mówi, będzie taki czas, że będziesz ty tam, tak? I ja mówiłam, byle jak najdłużej. Nie. Nie? I Bóg jakby ma taki czas, że uwalnia nas do pewnych rzeczy i rzeczy naprawdę wyglądają inaczej niż nam się wydaje, wiesz. Nawet z moimi dziećmi. Ja zawsze myślałam po prostu, że urodzę dzieci. Zawsze myślałam, że dopiero jak urodzę, będę adoptować dzieci. No i później jak po prostu nie urodziłam tych dzieci, jak straciłam swoje dzieci, to myślałam sobie, nie mogę być teraz jak ta Sara i po prostu Abrahamowi urządzić, że ja coś adoptuję, bo coś nie tak będzie, zawsze z tego te złe plemiona wychodzą. Wiesz, i po prostu długo, wiecie, to takie zwiedzenie prorocze. Długo musiałam tak z Duchem Świętym rozmawiać, czy to jest ten czas i czy ja mam faktycznie to zrobić. Aż doszłam do takiego momentu, że mówię, nie, no to jest na pewno ten czas. I jak się tylko otworzyłam i powiedziałam, Boże, ja nie będę chodziła w urojonej ciąży przez 2 lata, to jest w ogóle absolutnie niemożliwe, tyle nie wytrzymam, tak? To dostałam dziecko w ciągu 3 miesięcy. To ja jeszcze nie byłam gotowa, że już poród? Tak, rozumiecie? Więc wszystko się dzieje w Bożym czasie i czasami my musimy się w tej naszej takiej, jakiejś takiej dziecięcości nagiąć do tego Bożego czasu i tyle. Tak? No. Amen. Czyli słuchajcie, ja chciałam wam dzisiaj powiedzieć o takiej rzeczy, którą noszę w sobie od jakiegoś czasu, która jest takim czymś, co ja w życiu... Wiem, że to jest coś, co ja w życiu niosę. Ja nie mogę z tego poselstwa wyjść. Nie będę wam dzisiaj mówiła o armii, ale prawie będę mówiła o armii, bo chciałam wam powiedzieć coś o naszym przeznaczeniu i o czymś, do czego jesteśmy powołani. Wiesz, ja wierzę, że my nosimy w sobie nasze przeznaczenie, dlatego że nosimy w sobie Jezusa. Tak? I wiesz, Jezus był przeznaczony, aby przyjść na tą ziemię, zmienić świat, żeby ten świat wyglądał inaczej niż wtedy, kiedy Jezusa na świecie nie było. On był wypełnieniem takiej Bożej obietnicy. I wiesz, od czasu, kiedy my narodziliśmy się na nowo, to ten Jezus zamieszkał w naszym życiu, to ja wierzę, że jesteśmy w takim momencie, jakby, że Bóg również zmienia nas, tak? Że Bóg dał nam to przeznaczenie w sobie. I będę wam to pokazywała w różnych momentach, ale najważniejsze dla nas to żebyśmy zobaczyli, czyli to, że ponieważ nosimy Jezusa w sobie, to nosimy również nasze przeznaczenie w sobie, które On nam nadał, tak? Bo jest powiedziane, że my jesteśmy powołani przed jeszcze stworzeniem świata. Że On już wtedy wiedział, że nas powołał, przeznaczył do tego czasu, w którym teraz żyjemy, tak? Nie ma pomyłki w tym, że On nas dał do tego czasu. Ja nie wiem, wiesz, widzę tych ludzi, którzy tam mają marzenia, żeby się przenieść do średniowiecza, są takie filmy, tak? Przenoszenia się w czasie i w ogóle. Ja bym naprawdę, może wy macie takie marzenia, wiesz, stroje i tak dalej, ale ja w średniowieczu to jednak nie. Nie, już nie mówiąc o w innych epokach, tak, że jednak nie, jednak tu się całkiem dobrze czuję, tutaj gdzie jestem, tak. Ale mamy czasami takie marzenia, w których cofamy się w czasie i wydaje nam się, że gdybyśmy mogli coś zmienić, tak, Efekt motyla, taki film, którego nigdy nie oglądałam, bo za bardzo się bałam zza fotela kilka razy, kilka prób, ale nigdy w całości, w każdym bądź razie. Są takie momenty, w których nam się wydaje, że gdybyśmy żyli inaczej, gdybyśmy mieli kogo innego, gdybyśmy mieli inną matkę, innego ojca, gdybyśmy żyli, już nie mówiąc o tym, gdybyśmy byli w innym kraju, tak? Gdybyśmy gdzie indziej żyli, tak? No to wtedy rzeczy by wyglądały inaczej. Ale ja myślę, że tutaj to, co Estera mówiła, tak? Bo też coś tutaj nad nami uwolniła, kiedy Estera mówiła, że słuchajcie, ja wierzę, że po prostu Bóg jest nad tym. Że On ma wszystko w ręce. Więc ja naprawdę myślę, że nie ma żadnej pomyłki w tym, że On nas umieścił razem, tak? Że byli tacy, którzy w drodze byli, którzy w drodze są, którzy do drogi doszli, tak? Że jesteśmy tutaj teraz razem w tej grupie, w której jesteśmy. Ja już to tyle razy widziałam, że wydawało się, że ktoś jest tu przypadkiem, albo nawet, że jest taką trochę zawali drogą, albo że takie coś i później Bóg jakby używał tego człowieka, albo zmieniał tego człowieka, albo zmieniał nas przez tego człowieka, tak? Może byliśmy wiele godzin na kolanach dzięki niemu, tak? Bo taką trudnością dla nas był. Ale jakkolwiek przyniósł on zmianę do naszej społeczności, tak? Albo my do niego, tak? Także słuchajcie, jeżeli my właściwie postępujemy z tymi trudnościami, z ludźmi, którzy są trudni, to naprawdę to może bardzo zmienić nasze życie i przybliżyć nas tylko do naszego przeznaczenia. I teraz słuchajcie, Jezus był nadzieją dla świata. I ja wierzę, że przez to, że On był tą nadzieją dla świata, to On nas cały czas uczy, jak my tą nadzieją dla świata mamy być, tak? Dlatego, że On po prostu stwierdził, że ten świat musi być taki, jak On chce, żeby był. Czyli musi być odkupiony. Tak? I słuchajcie, ja pamiętam, miałam kiedyś taką wizję, nie będę mówić, czy to w ciele było, czy to nie, bo to za dużo zamieszania czyni, ale powiem wam, że miałam bardzo trudny okres w życiu, nie wiedziałam, co dalej robić. Magda Broda się ze mnie śmieje, że mnie się jeszcze nie kończy konferencja, a ja mówię, ale tak, najważniejsze jest to, co my mamy robić w życiu. A nie to, że odbębniliśmy następną konferencję. Bo to jest tylko przyciąganie ludzi do pewnych rzeczy, a my musimy wiedzieć, co jest naszym przeznaczeniem. Ja muszę wiedzieć, co ja mam dalej robić, co ja mam robić każdego dnia. To jest dla mnie istotne. Nie to, czy zrobię jedną, mój mąż mówi, od wydarzenia do wydarzenia. Ja mówię, kochanie, my możemy to odwołać po prostu do momentu, aż oni nie kupią biletu. Tak? A później też możemy, tylko zwrócimy im za ten bilet. Ja mówię, bo najważniejsze jest to, żebyśmy naprawdę wiedzieli, co my mamy robić. Co my mamy robić, tak? Gdzie my mamy podążać, jakie jest nasze przeznaczenie? Widzisz, ja kiedyś w takim momencie, w którym naprawdę coś się skończyło i ja myślę sobie, no i co? I dalej ma być następne wydarzenie. Ja przy tym się tak męczę, ja muszę tyle zaadministrować, tyle zrobić. I pamiętam, że miałam taki moment, kiedy zostałam przeniesiona przed tron Boży. I byłam w takiej wielkiej sali, wiesz, i zobaczyłam tam taki mnóstwo ludzi. Niektórych z nich znałam, takich, wiesz, znanych. I oni wszyscy stali. I oni się rozsunęli. Ja szłam po środku sali, wiesz, obok mnie szła jakaś postać, wiesz, i ja pytam się, kto to jest? A on mi mówi, to jest obok świadków, tak? Ja mówię, a czemu oni tak patrzą na mnie? A on mnie powiedział, oni ci kibicują. I ja wtedy zaczęłam słyszeć głos, idź. Idź, nie poddawaj się, nie poddawaj się, idź, idź, nie poddawaj się, idź, idź, nie poddawaj się. Wiesz, ja już kilka razy później ten obok świadków w różnych momentach widziałam swojego życia. Już wtedy się nie bałam, wiesz, ale wtedy było to dla mnie niesamowite, że oni się odsuwali i robili mi miejsce, abym ja przed ten tron Boży mogła pójść. Tak? I byli w takim idź, 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 to jest twój czas, to jest twój czas. Słuchajcie, ja to był taki moment, w którym ja czułam się bardzo samotna i po prostu byłam tak zaskoczona tym, że niebo mi kibicuje. Że niebo mi mówi, ja jestem z tobą, ja jestem z tobą. I ja wierzę, że my dla siebie jesteśmy też takim obłokiem świadków. Wiesz, ja mam wielki przywilej widzieć wielu z was, jak wzrastają. Niektórzy tutaj są już bardzo długo. Ja widzę po prostu, jak Bóg przeprowadza was do nowych miejsc, jakby zaczynacie łapać się z tym światem za rogi, jak zaczynacie po prostu wchodzić w miejsca swojego przeznaczenia. Wiesz, z wieloma z was się przyjaźnie, tak? Widzę, jak wchodzicie w swoje miejsce, wiesz, widzę, jak Magda weszła w swoje miejsce po latach swojej przyjaźni, jak po prostu, jak tylko Rysiek do niej dołączył, nagle oni wystartowali. Wiesz, I to jest taki przywilej po prostu patrzeć, jak ci ludzie startują, już nie mówiąc o Magdzie, o Lilianie teraz, po prostu jak my ją uwalniamy do następnych rzeczy, które Bóg ją dał. Ona mówi, bądźcie tu ze mną, ja wiesz, wspierajcie mnie, a dalej potrzebuję, żebyście byli w tym. I wiesz, i tak samo o każdym z was, tak? To jest tak jak, wiesz, Wiola, tak? Która, pamiętam jak rozmawialiśmy, nasza Wiola, która jest teraz w Laosie. I Wiola do mnie mówi, pamiętam jak była u nas w kościele i w pewnym momencie do mnie mówi, Iza, wiesz co, ja już nie chcę sprzątać tych domów, jeździć tych samochodów, wiesz, jak ostatnio rozbiłam się tym samochodem, to ja już po prostu stwierdziłam, że ja nie mogę tak po prostu żyć. Ja muszę coś robić. A ja mówię, no i co? Ona mówi, wyjeżdżam do Afryki. Nie, ja mówię, wow, no fajnie. Ona mówi, zawsze chciałam pojechać na misję. Ja wiem, że jestem taką dziewczynką z Bełchatowa po prostu, która w życiu miała po prostu mnóstwo przeszkód i mnóstwo problemów. Po prostu ciągle coś mi się w życiu zawalało, ja już nie chcę tak żyć. Teraz Wiola, wiesz, jest w Laosie, ma męża, po prostu jest w ciąży, ja jestem szczęśliwa, tak? I dla mnie to jest takie coś, wow, ruszyła, przebiła, poszła dalej, wiesz, już nie mówiąc o tym, jak leżała tam pod kulami, wiesz, i pisała do mnie SMS-y, módl się, bo kule latają, wiesz, ja w ogóle, wiesz, ale pomyślałam sobie, że kiedy my wchodzimy w Boże przeznaczenie, to ci, którzy nas kochają, dla nich to jest taki przywilej, dla mnie to jest taki przywilej, że ja mogę stać przy tych ludziach, że gdzieś mogę przy nich być, że mogę widzieć po prostu, jak oni idą dalej. Kiedy zaczynaliśmy Wiatrołap, tam po prostu było trochę pastorów, którzy byli takimi cennymi ludźmi i Bóg im powiedział, stawia ich w tych miejscach, aby byli widoczni, aby mogli wychodzić i aby mogli być rozpoznani. I wiesz, dla mnie to był taki przywilej widzieć, jak oni później startują, jak startują własne społeczności, jak startują własne dzieła, wiesz, albo jak na przykład przyjechali totalnie zrujnowani, wiesz, i Bóg ich stawiał na nogi i teraz prowadzą wielkie konferencje, o tym wam nie mogę mówić, tak? Ale po prostu wchodzą w takie miejsca swojego przeznaczenia, w miejsca swojego powołania od taty. Więc wiecie, Boże przeznaczenie jest w nas ukryte i ze względu na to, jaką społecznością jesteśmy, to jednym z takich naszych obdarzeń jest to, że po prostu tych ludzi widzimy w tych miejscach ich przeznaczenia i chcemy ich kibicować, tak jak kibicuje nam obok świadków, ale jest taki fragment, jeżeli otworzycie sobie Rzymian 8 rozdział, tam jest kilka fragmentów, będę czytać 8, 12, 13, 15, 22. Wy jednak nie żyjecie po to, aby zaspokajać swoje ludzkie pragnienia, bo mieszka w was duch Boga. Jeżeli Rzymian 8 rozdział od 9. Wy jednak nie żyjecie po to, aby zaspokajać swoje ludzkie pragnienia, bo mieszka w was duch Boga. Jeśli zaś w kimś nie ma ducha Chrystusa, to w ogóle do niego nie należy. Przyjaciele, nie musicie poddawać się waszym grzesznym pragnieniom. Takie życie nieuchronnie prowadzi do śmierci. Ale jeśli dzięki mocy ducha stawiacie opór grzesznym pragnieniom waszego ciała, będziecie żyli. Nie staliście się przecież zastraszonymi niewolnikami Boga, lecz otrzymaliście ducha, który uczynił was jego dziećmi. Dzięki temu możecie zwracać się do Boga mówiąc, Abba, Tato. To właśnie Duch Święty daje nam tę pewność, że naprawdę jesteśmy dziećmi Boga. A skoro jesteśmy jego dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, bo jeśli razem z Nim cierpimy, to razem z Nim będziemy otoczeni chwałą. Obecne cierpienia są jednak niczym w porównaniu z chwałą, jaka na nas czeka. Całe stworzenie tęskni bowiem za dniem wspaniałego objawienia się dzieci Boga. Wbrew swojej woli, ale z woli Boga doświadcza ono skutków grzechu. Ma jednak nadzieję, że i ono zostanie uwolnione od przekleństwa śmierci i będzie żyć w wolności i w chwale dzieci Boga. Wiemy bowiem, że po dziś dzień nawet przyroda ciężko wzdycha i doznaje bólu wrodzenia. Widzicie, ten fragment pokazuje nam kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim to, że jesteśmy dziećmi Boga. Jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, to jesteśmy dziedzicami. Czyli jeżeli Jezus miał swoje przeznaczenie, jego przeznaczeniem było zmiana tego świata, dotknięcie tego świata, to jest również nasze przeznaczenie, bo jesteśmy jego współdziedzicami. Tak? I nie żyjemy na tym świecie po to, żeby zaspokajać swoje własne pragnienia. Nasze ciało zawsze będzie dawało nam pragnienia, ale my nie żyjemy dlatego. I słuchajcie, czyli nie powinniśmy żyć według pragnień ciała, a poruszać się według ducha, który zna i rozumie nasze przeznaczenie. I widzicie, są takie cztery potrzeby podstawowe człowieka, o których psycholodzy bębnią i mówią i kilka szkół je powtarza. To jest potrzeba miłości, potrzeba akceptacji, potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba celu. I te cztery potrzeby powinny być zaspokojane w naszych rodzinach, czyli my o tych, nasze dzieci powinny w domach czuć się kochane, bez względu na to, co się dzieje. Nasze dzieci potrzeby powinny się czuć bezpieczne. I nie to dlatego, że my im powiemy, że one mają być bezpieczne, tak? Co się boisz? Po prostu drzwi są zamknięte, ale one muszą czuć się bezpieczne, a jeżeli nie czują się bezpieczne, my powinniśmy ich zapytać, dlaczego nie czujesz się bezpieczny w tym domu, tak? I nasze dzieci potrzebują być akceptowane w tym domu, potrzebują czuć się akceptowane. Jeżeli moja córka mówi do mnie, mama, ja nie czuję się akceptowana, po prostu tyle rzeczy narobiłam i teraz czuję, że jestem oddzielona, to ja z nią rozmawiam. Ale nie czuj się oddzielona, zarobiłaś na to, tylko mówię, ja cię przepraszam, jeżeli ja cię odseparowałam od siebie, ja jestem zraniona tym, co się stało, ale wiem, że nie powinnam po prostu czuć, żebyś ty czuła to oddzielenie, tak? Bo takie sytuacje się zdarzają, ale w końcu potrzeba celu. I widzisz, Pan Bóg nas stworzył do tego, żeby te potrzeby były zaspokojone w rodzinach. Jeżeli one nie są zaspokojone w rodzinach, to wam rzucam uzdrowieniem wewnętrznym, one będą zaspokojone inaczej. Czyli człowiek musi mieć te potrzeby zaspokojone. Czyli zobaczcie, nawet taka natura i stworzenie nas przez Boga było stworzeniem nas w ten sposób, że my mamy potrzebę celu. Czyli mamy tą potrzebę realizacji jakiegoś celu w naszym życiu. Ja nie mówię, że to muszą być wielkie cele. Ja nie mówię, że to musi być coś wielkiego, ale to jest włożone w nasze serca. Potrzeba przeznaczenia, potrzeba celu, to jest coś, do czego my zostaliśmy stworzeni, jakby ukierunkowani w ten sposób, tak? I widzisz, to jest tak jak, nie wiem, czy mogę to przyrównać, ja może nie będę, bo to tak inni różnie możecie zrozumieć. Czyli jesteśmy dziećmi Boga, w Bożej rodzinie jesteśmy stworzeni do tego, żeby realizować jakiś cel. Wiesz, ja wiele razy spotykałam różne osoby, które inspirowałam sobą w życiu, i wiesz, i one próbowały być taka jak ja. I to było najgorsze w tym wszystkim. Bo jak są jeszcze malutkie i próbują być taka jak ten, kto ich prowadzi, to jest fajnie, ale jak są starsze i próbują takim być, to nigdy nie znajdą tego, kim naprawdę są. Tak? Ciągle będą się wykrzywiać do tego, żeby upodobnić do tego, kto ich prowadzi. Tak? My mamy takie śmieszne historie, kiedy opowiadamy, że u pastora Andrzeja Nędzusiaka w kościele, tak, tam był wcześniej taki pastor, który przeszedł wiele prześladowań, miał zawsze takie wąsy. Ja pamiętam, jak ja trafiłam, poznałam Andrzeja, to pół kościoła miało takie wąsy. Nie? Kobiety nie. Ale w każdym razie wtedy jeszcze to nie było modne. Ale wiesz, i wszyscy tak samo modlili się jak oni, tak? I my czasami upodabniamy się nawet w taki śmieszny sposób, tak? Do mnie wszyscy mówią, że wasze dzieci wyglądają dokładnie tak jak wy. Nie? I moja córa, i mój syn, nie? Ja mówię, fajnie, super, nie tłumaczę im, że to dziwne, tak? Ale my próbujemy takie upodabnianie zrobić. Ale prawda jest taka, że jakby dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy się odnaleźli to, kim my jesteśmy w Bogu. Jak na nas patrzy Bóg? Jak On nas widzi? Jak On na nas patrzy, tak? Bo to jest dla nas najważniejsze. Wtedy my będziemy w pełni służyć. Jak my jesteśmy wykrzywieni, jesteśmy po różnych problemach, jesteśmy poranieni, próbujemy się prostować, aby przypominać kogoś, kto w jakiś sposób nam imponuje, tak? To trochę robimy z niego Boga, albo trochę robimy z niego kogoś, kto jest idealny. Jeżeli znacie mnie blisko, wiecie, że ja jestem strasznie nieidealna. Jestem strasznie zakręcona, jestem po prostu strasznie kolorowa, tak? I jak mnie tylko poznacie blisko, to nagle zobaczycie, że nie chcecie już być tacy jak ja. I niech to objawienie przyjdzie do was jak najszybciej. Okej? Okay? Wtedy będziecie wolni, ja też. Ale prawda jest taka, że jeżeli my patrzymy na to, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, to my w pewnym momencie, i teraz muszę udać tego słowa, które jest takie bardzo zwiedzione, chcemy być jak ten Pan Bóg. Tak? Czyli troszeczkę chcemy być jak ten Pan Jezus. Czyli też chcemy zmieniać ten świat. I słuchajcie, to jest tam nam tak głęboko nadane przez Pana Boga, że my nawet jak jesteśmy ludźmi niewierzącymi, to wielu z nas ma taki syndrom ratownika u siebie. Nie? Taki syndrom człowieka, który coś chce zrobić dla tego świata. I widzisz, zaraz o tym będę mówiła, ale chciałam wam powiedzieć o tym, że cały świat tkwi złym. Znacie ten fragment, tak? Cały świat tkwi złym. I tutaj czytaliśmy w tym powyższym fragmencie, tak, w liście do Rzymian, że cały świat z utęsknieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Tak? Ale jakich synów Bożych? On nie oczekuje objawienia się 10 tysięcy Billy Grahamów, 10 tysięcy Rodneyów, Howardów, Brownów, 50 tysięcy Merlin Hickey, tak? I tak dalej, i tak dalej. On oczekuje objawienia się synów Bożych. Tak? Czyli takich synów, którzy są tym, kim Bóg ich stworzył. Tak? A jeżeli my nie znajdziemy tego, kim Bóg nas stworzył, to nigdy nie będziemy takim właśnie synem. Tak? My się przedzieramy przez meandry, znowu zbaczam, naprawdę. My przedzieramy się przez meandry bycia podobieństwem do kogoś, zamiast przedzierać się przez meandry upodabniania się do Pana Boga. Tak? Mamy różne ideały. Wiesz, ja miałam w swoim życiu trochę tych matek duchowych, one mi bardzo pomogły, naprawdę w moim życiu. Ale w każdym razie gdzieś się z nimi zawsze rozjeżdżałam i myślałam sobie, Panie Boże, czemu po prostu ja się tak z nimi rozjeżdżam w pewnym momencie? I Pan Bóg mi mówił wprost, bo zaczęłaś na nich wisieć. A masz wisieć tylko na mnie. Nie? I czasami te rozjazdy z różnymi ludźmi, ja mam, wiesz, takie przyjaciółki, z którymi jestem blisko i w różnych momentach mojego życia myśmy się porozjeżdżały, tak moc, na ostro, tak, że żeśmy się ścięły. Ja zawsze myślałam, Panie Boże, czemu myśmy się tak rozjechały? I Pan Bóg mówi, bo zawisłyście na sobie. A ja jestem Bogiem zazdrosnym. Wiesz, i czasami takie objawienie kogoś, my się kimś zachwycamy, wiesz, jakimś mówcą, jakimś człowiekiem, wiesz, ja tutaj przeżyłam naprawdę katastrofę przy Rolandzie zeszłym razem, bo wiesz, on mi omówił wszystkich ludzi, których ja słucham w internecie i on mi powiedział różne takie rzeczy, których ja nie wiedziałam, wiesz, i on mnie zabił. I ja później pomyślałam sobie, Panie Boże, co ja mam zrobić z tym objawieniem? A Pan Bóg mówi, masz nie wisieć na nich, tak? I wiecie, to tak jest, naprawdę dzisiaj będę, ja mówię, ale dlaczego, Panie Boże, ty to do mnie mówisz? Mówisz, bo tak jest zawsze, oglądasz czyjś obraz, oglądasz po prostu czyjś, co my jeszcze oglądamy, czytasz czyjś wiersz, czytasz czyją książkę i mówisz, genialne. Później poznajesz autora i co mówisz? Więcej nie będę czytać jego książek. Nie? I tak niestety jest z tym objawieniem, tak? Że my ciągle myślimy o tym, że ten, kto coś stworzył, że on to zaczerpnął z samego siebie. Nie potrafimy oddzielić tego, co Bóg mu dał, jest takim darem od Boga, tak? I tym, że wiele rzeczy jest po prostu taką słabością człowieka, którą mamy ukochać i przytulić, ale nie po prostu zrobić z nią bożka, bo to do niczego nie prowadzi, tak? Więc świat czeka na objawienie się synów Bożych i wtedy, kiedy my się objawimy z naszym przeznaczeniem, z tym, co my mamy od Boga, wtedy świat odetchnie, wtedy świat napełni się wolnością. Dlatego każdy z nas powinien znaleźć to miejsce swojego przeznaczenia. I widzicie, ja to wam powiem, że jak czasami widzę różne rzeczy w internecie, wiesz, od zabijania dzieci, poprzez po prostu, wiesz, te prawa wszystkie, poprzez zabijanie zwierząt, wiesz, te męczenie tych biednych psów w tym internecie, słuchajcie, mnie to rozwala, ja już tego oglądać nie mogę, wiesz. Już nie mówiąc o tym, wiesz, że kiedyś widziałam taki film o delfinach, wiecie, że jest taka rytualna zbrodnia, którą chyba Japończycy robią, tak? Widzieliście, to pewnie też było. Po prostu jest takie miejsce, gdzie delfiny się po prostu raz w roku spływają, wszystkie. Ja nie wiem, czy to jest starło, już nie pamiętam, co to było. I tam wtedy, bodajże to są Japończycy, oni przychodzą, ojcowie i synowie, i zabijają te zwierzęta. Delfiny, słuchajcie. To się nazywa rytualną zbrodnią. Nie? I oni to muszą robić, bo wtedy wchodzą w jakiś okres męskości i oni już, wiesz, nie wierzą w te takie, wiesz, jakby nawet tak, nie wierzą po prostu w to, że to nie są religijni, tak? Nie wierzą w te bożki, ale w kulturze im to zostało. Wiesz, ja to zobaczyłam i pomyślałam sobie, czy my mamy jeszcze jakąś świętość? Czy my ludzie, i wiesz, pomyślałam sobie, że jest tyle zbrodni, tyle mordów, tyle po prostu złych rzeczy, że wiesz, jak kiedyś świat zasługiwał na potop, to ten świat na potop zasługuje na pewno. Już abstrahując, wiesz, od Holokaustu i wszystkich rzeczy, które się kiedyś działy, to te mordy, które są dzisiaj, wiesz, które są w Afryce, w innych miejscach, one pokazują, że świat ewidentnie ginie. Już nie mówiąc o tym, wiesz, efekcie cieplarnianym, ja jestem biologiem z wykształcenia, wiesz, o tym wszystkim, co się dzieje. Wiesz, Roland mówi do mnie, wiesz, ta góra, która tam jest w Afryce, nie wiem, jaka to jest tam góra, Kilimandżaro jest tam, oni widzą, nie? Oni mówią, słuchaj, ona całe lata była po prostu w śniegu. Nie zawsze była w śniegu, czy lato, czy zima, ona była w śniegu. Mówi, teraz od 5 lat tam nie ma śniegu latem. Mówi, wszystko się zmienia, tak? I słuchajcie, to my ludzie, nie oni ludzie, bo my jesteśmy dobrzy, to my ludzie doprowadzamy po prostu nasze własne ciała wiele razy do różnych chorób, my doprowadzamy nasze dzieci do różnych chorób, my doprowadzamy ludzi, z którymi się spotykamy do tego, to my, przez swoje nieprzemienienie. Ale nawet wśród ludzi, którzy są niewierzących, są ludzie, którzy bym określiła taką rolą ratowników. Czyli są ludzie, którzy w tej całej beznadziei, w tym wszystkim, w czym żyją, oni po prostu ciągle mają wiarę o to, że o ten świat warto walczyć. Wiesz, jak my pojechaliśmy do tej Afryki, ja o tym chyba jeszcze dużo nie mówiłam, ale pamiętam, że miałyśmy takie doświadczenie, no i co? Krótkoterminowa misja i my tu co przyjedziemy robić? Co my tu będziemy robić? Głosić do nich będziemy, tak? O dobrym Bogu, super. No i co? I nic. Wiesz, i później jak się stykaliśmy, wiesz, słuchajcie, co druga dziewczyna, o którą się modliliśmy, ona była po jakimś gwałcie, po jakimś nadużyciu, po jakichś po prostu pobiciach, co druga. Wiesz, poszliśmy do szpitala, tam po prostu, wiesz, dzieci z takimi oparzeniami po prostu na całym ciele, bo po prostu rodzice gotują na takich otwartych tych paleniskach i te dzieci są niepilnowane, no bo nie ma czasu, żeby ich pilnować. Poparzone na całym ciele. Ja już myślałam, że może ktoś się nad nimi pastwi, nie? I tak je po prostu bije czy parze. Nie, one są poparzone, bo ktoś nie przypilnował, a wiecie, że dziecko jak chce zobaczyć, co się tam dzieje, co się gotuje, tak? I takie, i wiesz, ja myślę sobie, i wiesz, i czasami dochodzę do takiego momentu, wiesz, że słucham pewnych rzeczy, które się dzieją, wiesz, czy w naszej polityce, czy po prostu, wiesz, czy, wiesz, ja pracuję terapeutycznie. Ja mam takich pacjentów, którzy przychodzą z takich domów, że to się w głowie nie mieści. Są takie terapie, że ja wracam i ryczę. Ja ryczę w samochodzie, bo ja nic więcej nie potrafię zrobić. To jest tak trudne o tym, co ja, to co ja się dowiaduję. I wiesz, jest mnóstwo takich ludzi, którzy starają się ten świat zmieniać. Wiesz, to są lekarze. Lekarze z wizją, tak? Terapeuci. Wiesz, jak ja zaczęłam pracować z terapeutami, to zaczęłam nagle widzieć, że to są ludzie, którzy nie potrzebują już innej religii. Bo oni tak głęboko starają się pomóc człowiekowi. To są wierzący ludzie, ci, z którymi ja pracuję. Ale oni widzą zmianę w ludziach i oni myślą, jeżeli coś ma ludziom pomóc, to spotykanie się z dorosłym, zdrowym człowiekiem, bo wtedy to powoduje, że ten człowiek się zmienia. Czyli objęcie ich taką opieką, kiedy są dorośli, rodzicielską. I wiesz, ale ja zaczęłam patrzeć na tych terapeutów i myślę sobie, oni są chorzy. Oni sami są chorzy. Wiesz, na tych lekarzy i zobaczyłam, ilu jeszcze pacjentów oni odprowadzą na śmierć, tak? Wypiszą im papiery, właśnie umarł i to wytrzymają. Wiesz, i później dalej mamy tak samo takich ludzi, tak? Jak ludzie walczący o, wiesz, my ich ignorujemy, ekolodzy, tak? Którzy walczą o ocalenie świata, o ocalenie zwierząt. Nauczyciele z wizją, tak? Różne misje humanitarne i ludzi, którzy tam pracują, tak? Ludzie walczący o nienarodzone dzieci, ludzie walczący o właśnie o zwierzęta, tak? Przedsiębiorcy, którzy mówią, ja już nie chcę pracować w korporacjach, nie chcę po prostu, żeby ludzie tak cierpieli. Ja wierzę, że można pracować inaczej, że można po prostu uczciwie zatrudniać ludzi. Matki z wizją, które mówią, ja nie będę dzieci wysyłała na tysiące kursów, nie będę ich takich rzeczy robiła, ja chcę, żeby one się czuły kochane. Tak? I chcę z nimi siedzieć w domu, chcę się nimi zajmować, tak? Wynalazcy z wizją. Słuchajcie, poznałam kiedyś takiego pastora, niesamowity, później z nim byłam razem w Brazylii, który jest wynalazcą. Super, on ciągle coś wymyśla, jakieś urządzenie do tego, jakąś takie urządzenie, takie do robienia takich kulek, którymi później na meble zapychasz, żeby nie było śladów po tych. I później to patentuje. Widzicie, nie mogę nawet wytłumaczyć, co on mi pokazał. Ale po prostu to było tak niesamowite, takie różne, wiesz, detale, takie różne rzeczy. Później wymyślił takie tapety, które się przyklejają i ręce nie brudzą. Później wymyślił maszynę do robienia tego. I tak, wiesz, nieskończoność. A jednocześnie, wiesz, służy Panu Bogu. No, ale generalnie jest mnóstwo takich ludzi, którzy w różnych zawodach się znajdują i którzy pomagają po prostu ratować ten świat. Słuchajcie, dzieci, małe dzieci, wiecie, ile... Znacie dzieci z rodzin DDA. Spójrzcie na te dzieci inaczej. To są dzieciaki, które stają się dorosłe, żeby nieść swoich własnych, dorosłe dzieci alkoholików albo dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. To są dzieci, które przeszły nieraz piekło w domu. Ale wiecie, że to są dzieci, które stanęły obok swoich rodziców i powiedziały, ja ich będę kochać. Ja ich będę kochać, ja o nich zadbam. To są dzieci, które teraz cierpią niesamowicie, bo stały się tymi dzielnymi, tak? Stały się tymi niosącymi na sobie ciężar. Ale to są, ja to zawsze takim dzieciom powtarzam, kiedyś Pan Bóg mi to dał, kiedy się modliłam o taką dziewczynkę i już nie było we mnie łez, żeby nad nią płakać. I ona mi powiedziała, na pewno Pan Bóg albo jest zły, albo się pomylił i dał mnie do tej rodziny. Wtedy Pan Bóg mi dał takie objawienie, że ty byłaś taką cząstką miłości. Taką doskonałą cząstką miłości dla tej rodziny. Dzięki tobie ta rodzina mogła pierwszy raz doświadczyć miłości. Nie? Oni ją zmarnotrawili absolutnie, tą cząstkę. Wyssali do końca. Ale ty jesteś taką cząstką miłości, która może tą miłość dawać innym. I słuchajcie, takie dzieci to są cenni ludzie. Wiecie, że bardzo dużo liderów w tym kraju, pastorów, oni mają sieroce serce. To są takie dzieciaki właśnie, które były bardzo pokrzywdzone przez swoje rodziny i teraz dźwigają innych. I oni do mnie wiele razy przychodzą, mówię, to Bóg to zrobił, żebym ja takie cierpienie przeszła. Ja mówię, Bóg tego nie zrobił. Ale ty miałaś tą cząstkę w sobie, tego ratownika, cząstkę tego człowieka, który tak wielu dźwiga i dlatego podjęłaś się temu zadaniu. Nie byłaś jeszcze gotowa do tego, ale postanowiłaś się podjąć tego zadania. Więc słuchajcie, musimy to zrozumieć, że to przeznaczenie do takiego Bożego wyratowania, do Bożego stanięcia, tak jak Jezus, jest po prostu w nas. Małe dzieci to mają w sobie. Tak? I słuchajcie, ci ludzie, o których tu mówimy, wiesz, ja mówię o tych ludziach jako jeszcze o ludziach niewierzących, czyli o ludziach, którzy mają w sobie wizję takiego, że oni muszą zmienić ten świat. Słuchajcie, to jest bardzo niezwykłe, widząc, że 10 tysięcy osób umiera na serce, postanowić jednak leczyć jednego, dwóch i ocalić tych dwóch. Kiedy wszyscy po kolei umierają, taki religa. Tak, że nie, trzeba coś wymyślić, trzeba coś zrobić, trzeba się posuwać dalej. Tak? I oczywiście my mówimy o ludziach, którzy są grzeszni. Ale zobaczcie, co w nich jest. W nich jest przeznaczenie zmiany, dobrej zmiany, przeznaczenie ratowania. I możesz powiedzieć tak, ale oni nie ratują dla królestwa. Być może dlatego nie ratują do królestwa, bo nie wiedzą, że królestwo istnieje, bo nikt z tym królestwem do nich jeszcze nie dotarł. I wiesz, ja poznałam taką kobietę, która przyszła do nas na jedno uzdrowienie wewnętrzne, na takie całe szkolenie. Wiesz, i to była kobieta, która... Są takie dwie historie, które dzisiaj wam opowiem. To była kobieta, która zajmowała się, takim, była poradnikiem, czyli pracowała w poradnictwie i zajmowała się towarzyszeniem ludziom w procesie umierania. Czyli ona pracowała w tych ośrodkach paliatywnych, tak? I po prostu towarzyszyła ludziom, tym, którzy byli samotni, siedziała z nimi, pracowała z nimi. I ona do nas trafiła w tym momencie, jak 5 osób w roku, w tym roku, w którym pracowała, 5 osób, z którymi on się opiekowała, odeszło. Więc ona była, ponieważ pracowała już z tymi ludźmi, to wiecie, oni są wtedy tacy jak w zbroi, tak? Że w ogóle nie pokazują po sobie tego, co oni przeszli, jak oni funkcjonują, ponieważ są już nawykli do śmierci tych ludzi. Tak? I wiesz, i ona z nami była na tym szkoleniu i przechodziła taką własną sesję, w której my braliśmy udział i w pewnym momencie w tej sesji zaczęła strasznie płakać. I w tej sesji zaczęła nam opowiadać swoją historię, ponieważ Pan Jezus zaprowadził jej do historii, kiedy ona była małą dziewczynką, była z rodziny alkoholowej i jako mała dziewczynka stanęła w takim miejscu, w którym pokłóciła się ze swoją przyjaciółką, która też była z rodziny alkoholowej. I słuchajcie, one się pokłóciły, tak przyjaciółka była na nią obrażona, nie chciała się z nią rozmawiać i w tym czasie akurat na osiedlu był taki problem, znaczy w całym mieście, bo okazało się, że pojawili się mężczyźni, którzy po prostu mordowali dzieci. Łapali te dzieci na cukierki i mordowali. To jest taka historia znana w Polsce, w tym mieście, ja nawet o niej słyszałam jako dziecko. I słuchajcie, i jej koleżanka bawiła się z nią na czepaku, ale była obrażona i podszedł mężczyzna i mówi, chodź, ja ci dam cukierki, więc ona zrobiła wielkie oczy i mówi do niej, nie idź z tym mężczyzną, bo to jest tak jak w tych wiadomościach, a ona na złość jej poszła. I słuchajcie, 2 dni później na tym czepaku, gdzie one się bawiły, przy śmietniku, znaleziono w walizce ciało tej dziewczynki. To była jej koleżanka. I ta dziewczyna przeszła przez tonę różnych terapii, przez tonę pomocy, ponieważ ona się czuła winna. Że ona nie powinna się z nią pokłócić, ona nie powinna tego w ogóle zrobić, wiesz. I ona płakała u nas, siedząc na tej sesji, i mówi tak, czemu ja tak strasznie płaczę? Czemu ja tak strasznie to przeżywam? Przecież ja już przeszłam przez tyle terapii, przez tyle różnych rzeczy i po prostu i cały czas ze mnie wylewają się takie łzy. I wiesz, i myśmy zobaczyli, że to jest tak, jakby Jezus przyprowadzał ją do miejsca tego bólu, tak, do miejsca, z którego ona zaczynała ratować tak wielu. Zauważcie, gdzie pracowała, tak? Czyli ona niby wszystko miała okej, ale ona cały czas w swoim życiu zajmowała się od tamtego czasu ratowaniem osób, które po prostu umierały. Zobaczcie, jej koleżanka nie została uratowana przez nią. I ona teraz jako ratownik ratowała innych. Chciała to nadrobić, tak? I wiesz, i zobaczcie, i kiedy ona się spotkała z Jezusem, Jezus zaczął jakby leczyć te jej łzy, zaczął dotykać tych jej łez, wiesz. Ale dla mnie to było takie szalenie, niesamowite doświadczenie, bo ja zobaczyłam, że to była kobieta, która była wierząca, to była katoliczka wierząca, ale ona nigdy nie poznała Boga takim, jakim On jest. Ona nigdy nie poznała tego Boga, który ją wesprze w tym ratowaniu. Więc wiesz, to ratowanie jest w nas tak silne, ta zmiana świata jest w nas tak silna, że my, kiedy doświadczamy nieszczęścia, to albo później jesteśmy taką osobą roszczeniową, albo zaczynamy ratować cały świat. Ratować cały świat. Znacie historię Ochojskiej? Ochojskiej, która miała do wyboru. Albo będę patrzyła na siebie i ciągle męczyła się ze swoimi bólami, brała tabletki, albo z tymi bólami zacznę pomagać innym. I stworzyła największą w Polsce akcję humanitarną, w której ona pomaga innym ludziom. tak? I słuchajcie, to są wspaniali ludzie, ludzie, którzy po prostu są ratownikami świata, ale ludzie, którzy nigdy nie zostali wyratowani przez Chrystusa, nigdy nie poznali wielu z nich, bo ja nie chcę mówić, że wszyscy, my ich nie znamy. Nie wiemy, czy mieli doświadczenie Chrystusa w swoim życiu, czy nie, i nie wiemy, czy mieli to doświadczenie, które wielu z nas ma, to doświadczenie takiego Boga, który nas kocha. Tak, bo to jest coś, co jest nam w tym wszystkim potrzebne. Ale widzicie, ja wierzę, że my jesteśmy ludźmi, którzy są odpowiedzialni za to, żebyśmy mogli sami stać się ratownikami ludzi, ale żebyśmy mogli też odszukać tych, którzy tymi ratownikami są i stanąć przy nich. Wiesz, ja przez mój zawód drugi, który mam, naprawdę mam niesamowity przywilej gdzieś z tymi ludźmi po prostu się zetknąć. Wiesz, do mnie przychodzą lekarze, przychodzą politycy, przychodzą terapeuci, wiesz, ja z nimi siadam i ja po prostu widzę, czego im brakuje. Pamiętam, pracowałam kiedyś z nauczycielką, taką nauczycielką po prostu oddaną całym sercem, po prostu do końca, która się kompletnie wyczerpała z powodu ludzi ją otaczających, z powodu wszystkich. I ona wiedziała, że ja jestem wierząca, więc ona mi opowiadała o tym, jak ona idzie do kościoła, ona siada w tym kościele i mówi do tego Boga i ten Bóg do niej po prostu nic nie odpowiada. I ona mi tak płakała, była na dwóch parach leków, wiesz, to wyglądało kiepsko. Ja po prostu się cały czas modliłam, co ja mam jej powiedzieć? Bo wiecie, terapeuci nie pracują mówiąc wprost o Bogu, dopóki ona tematu nie zahacza. Tak? I aż ona raz przyszła do mnie, zaczęła strasznie płakać i mówi, ja siedziałam całą godzinę przed twoją sesją tam w tym kościele i chciałam ci powiedzieć, że ten Bóg, o którym mi mówiłaś, on nie mówi. I ja jej powiedziałam, to jest niemożliwe. Bóg, o którym ja mówię, on zawsze mówi. On ze mną odpowiada. I słuchaj, ja mówię, ty musisz go zacząć szukać. Powiedz mu przynajmniej to, że chcesz go szukać. Ona, słuchajcie, 3 tygodnie później pojechała na rekolekcje. Na tych rekolekcjach przeżyła poznanie Boga. Bóg zaczął do niej mówić. I to tak zaczął do niej mówić, że ona przyszła do mnie tak i mówi, on naprawdę mówi. Wiesz, i mnie chodzi o to, że Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy stali się ratownikami ludzi. My to słyszymy i mówimy ewangelizacja. Ale on te dary, które nam dał nam po to, żebyśmy mogli tych ludzi wyłowić. Ale żebyśmy mogli sami wejść w nasze przeznaczenie. Jeżeli my nie żyjemy według przeznaczenia, które dał nam Bóg, to przeznaczenie zaczyna się marnotrawić. To przeznaczenie staje się przeznaczeniem ciała. My potrzebujemy znaleźć w nas tą cząstkę, która jest jego przeznaczeniem w nas złożonym, abyśmy się stali po prostu tym, kim mamy się stać. Słuchajcie, 2 Koryntian 4:1 jest napisane, że Bóg w swojej miłości powierzył nam zadanie. Dlatego nie ulegamy złu. Tak? I wiecie, ja wierzę, że każdy z nas potrzebuje znaleźć to, do czego Bóg go przeznaczył. Tych ludzi, do których Bóg go przeznaczył. Te miejsca, do których Bóg go przeznaczył. Te miejsca ratowania, do których Bóg go przeznaczył. Że my potrzebujemy być ludźmi żyjącymi dla celu. Żyjącymi dla Niego, tak? I słuchajcie, ja wierzę, że to jest bardzo ważne. Wiesz, ja jestem człowiekiem celu. Ja wiem, że wielu z was jest ludźmi modlitwy, ludźmi uwielbienia. Jeżeli to jest coś, co jest waszym celem w życiu, to jest najpiękniejsze, ale wy to sami będziecie czuli w waszych sercach. Czy wy jesteście w miejscu waszego przeznaczenia? W miejscu celu, którego Bóg włożył do waszego wnętrza? Tak, bo to zostało już wypisane. Ty już się urodziłeś z teczką narzędzi. Być może one wtedy do ciebie nie pasowały, ale ludzie już nad tobą to widzieli. Dlatego wielu z nas staje się lekarzami, wielu z nas zaczyna pracować w takich zawodach, tak? Zaczyna coś tworzyć, bo to już jest jakieś przeznaczenie nad nami. Ale my powinniśmy naprawdę zapytać się Pana Boga, czy to jest coś, do czego ty mnie przeznaczyłeś. Czy to jest coś, do czego ty mnie powołałeś. My nie jesteśmy w stanie żyć po prostu bez celu. To się zawsze będzie wtedy marnotrawić. I wiesz, ja mam taki jeden fragment, który powiem wam, zawsze mnie po prostu powala. To jest Mateusza 25 rozdział. Królestwo niebieskie jest jak człowiek, który odjeżdżając w daleką podróż zawołał swoich podwładnych i powierzył im na ten czas swój majątek. Jednemu przekazał 5 000, drugiemu 2 000, 25-14, a trzeciemu 1 000. Każdemu zgodnie z jego możliwościami i odjechał. To jest ten fragment, z którego czasami się nabijam, mówiąc, że kto będzie miał samochód, temu dołożą drugi, kto będzie miał rower, to jeszcze rower mu odbiorą. Nie? Ale wiesz, kiedy ja czytam ten fragment, to dla mnie to jest fragment mówiący o przeznaczeniu i mówiący o tym, że Bóg powierza nam różne rzeczy. Oczywiście my mamy te fragmenty, które mówią nam, że Bóg powierza nam rzeczy według miary naszego namaszczenia i że jeden ma małe ziarenko, drugi ma dwie małe ziarenka. trzeci ma trzy, czwarty ma całą garść, tak? I ci, którzy mają jedno małe ziarenko, mówią, o, Bóg o mnie ma małe mniemanie, ja nie jestem tą osobą do celów zaszczytnych. My w ogóle nie rozumiemy słowa powierzenie. Jeżeli Bóg nam coś powierza, to znaczy, że On nam ufa. Ja nie powierzam osobom, którym nie ufam, swoich dzieci. Ja jestem w stanie powierzyć naprawdę im tylko osobom, którym ufam. A mój mąż w tym wszystkim to już jest w ogóle bardzo niemiecki. On jeszcze bardziej w tym względzie. Tak? On nie powierzy naszych dzieci, jak mamy gdzieś wyjechać. On woli nie wyjechać. Albo ja nie mogę wyjechać. Tak? On wie, że te dzieci muszą być powierzone w najcenniejsze rzeczy, w najcenniejsze miejsca. I słuchajcie, jeżeli tato mówi, że on powierzył nam królestwo, że on powierzył nam jego tajemnice, że on powierzył nam ludzi tutaj na ziemi, że on powierzył nam ziemię, tak? Że tak jak Adam zajmował się tą ziemią w ogrodzie i Bóg mu powiedział, pomnażaj ją, powiększaj ją, tak? Dbaj o nią, troszcz się o nią, rozmnażaj wszystko, co jest nam dane. Tak, my dostaliśmy takie od Boga, takie posłannictwo powierzenia. Tak? I On chce, żebyśmy w tym powierzeniu po prostu kroczyli, żebyśmy się w tym rozwijali. Ja nie mówię naprawdę, że wszyscy mają stać za kazalnicą. Ja nie mówię, że wszyscy mają stać w jakimś, nie wiem, jeździć po całym świecie, głosić Ewangelię, że mamy się przemieszczać z miejsca do miejsca i wiesz, i modlić się o chorych, ale może mamy przemieszczać się z miejsca do miejsca i modlić się o chorych. Ja wiem, że ja w tym momencie, kiedy o, to jakaś pobyłka. Ja wiem, że, tak, 15:30. Może wiecie, którą ustawiłam. Ja wiem, że jak... O, jak czas ze mną leci. Panie Boże, skróciłeś mi ten czas. Ja cię o to podejrzewam. No, ale w każdym razie ja wiem, że wiecie, kiedy my dochodzimy do tego miejsca takiego, że Bóg nas wychowuje, to czasami są nam powierzone rzeczy, w których my po prostu niekoniecznie czujemy się dobrze albo jesteśmy w tym spełnieni. Wiesz, jak ja po prostu miałam dzieci, to ja po prostu naprawdę wiedziałam, że ja Ducha Świętego potrzebuję. Ja nie potrzebowałam go do konferencji, do robienia wielkich jakichś rzeczy. Ja się tego nie bałam. Mam takie coś w sobie, że się takich rzeczy po prostu nie boję. Dopiero po fakcie mówię, Boże, co się stało. Ale jak takie małe dwie po prostu kluski dostałam, to ja naprawdę po prostu jedną z rzeczy, których najbardziej się bałam, to to, że ja teraz nie będę umiała ich wychować. Że ja je źle wychowam. Wiesz, i pamiętam, był taki moment, jak zaczęłam chodzić na psychoterapię, bo wiedziałam, że muszę się w końcu nauczyć takich dobrych rzeczy, które mi pomogą później w pracy z uzdrowieniem wewnętrznym, to ja po prostu przez całe 4 lata przeżywałam, jaką jestem złą matką. Bo tam ci wszystko wyłuszczą, wiesz. Ja już się śmiałam, że najpierw wszystkie choroby w sobie przeżywałam, że myślałam, że pewnie mam schizofrenię, pewnie jestem borderline'owcem, o to na pewno. I moja taka psychoterapeutka, przyjaciółka, no mówi, nie, Iza, nie jesteś borderline'owcem, nie pasujesz. Nie, Iza, nie jesteś schizofrenikiem, też nie pasujesz. Nie, Iza, nerwicowcem też nie jesteś, wiesz. I w końcu ona mi powiedziała, wiesz, to tak każdy ma, jak coś studiuje, że od razu wszystkie te choroby w sobie czuje, nie? Ale wiecie, to, że ja widziałam, jakie ja błędy na bieżąco popełniałam z moimi dziećmi, albo jakie popełniałam, to mnie zabijało. Ale ja wiedziałam, że to jest część mojego przeznaczenia. Że to jest część mojego przeznaczenia. To jest mój pakiet. Wychowanie moich dzieci, bycie z moimi dziećmi. Być może jeden z ważniejszych pakietów. I wiedziałam, że ja jedyną osobą, która może mi w tym pomóc i może mi pomóc jakby wypełnić to jest On. To jest Bóg, tak? I pamiętam taki moment, kiedy nawaliłam jako mama, naprawdę nie będę tutaj wam zwierzała, się, co to było, bo moi dzieci mi już nie pozwalą o tym mówić na kazalnicach i tak dalej, wiesz. Ale pamiętam taki moment, że myślałam sobie, Boże, nawaliłam. I Pan Bóg mówi, pamiętaj, że zawsze jak nawalisz, to ja to uzupełnię. Tylko do mnie przyjdź. Pamiętaj, jak zrobisz taki błąd, to ja zawsze to uzupełnię. Ja zawsze to nadrobię, ja zawsze będę w tym, tak? I słuchajcie, mnie to tak wyluzowało, że zobaczyłam, wow, to moje bycie ratownikiem, to moje pomaganie, to zawsze będzie przez Niego uzupełniane. Tak, że ja nie muszę dać cząstkę doskonałości, bo ja doskonała nie jestem, że cząstkę doskonałości dołoży w tym wszystkim On. I to naprawdę mnie w takiej sytuacji wyłożyło. A później zaczęłam to przekładać na wszystkie inne dziedziny swojego życia. Na te dziedziny, w których uczyłam się, że ja, niedoskonały człowiek, mogę być ratownikiem tam, gdzie On mnie pośle i chociaż będę popełniała wiele błędów, to On będzie je nadrabiał. Wystarczy tylko, żebym ja weszła w swoje przeznaczenie i żebym ja zaczęła szukać swojego przeznaczenia, żebym ja weszła i On później będzie je prowadził, tak jak ono ma być prowadzone. Więc jeżeli ja poruszam się w kierunku Bożego przeznaczenia, jeżeli ja rozumiem powierzone mi rzeczy, to naprawdę rzeczy się zmieniają. I widzisz, tu jest ten fragment w Mateusza, który czytaliśmy. I wiesz, w tym fragmencie to jest bardzo ostry fragment, bo on mówi nam jednocześnie o tym, co Bóg nam powierzył, a później nam mówi o tym, że kiedy Pan wrócił, wtedy ten, któremu powierzył, powierzył 5 tysięcy, przyniósł dodatkowo 5 i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 5 tysięcy, oto osiągnąłem zysk w wysokości kolejnych 5 tysięcy. Bardzo dobrze, rzekł Pan. Jesteś dobrym i wiernym pracownikiem. Okazałeś wierność w małej sprawie, więc teraz powierzę Ci bardziej odpowiedzialne zadanie. Ciesz się razem ze mną. Następny i w końcu ten ostatni przyszedł i mówi: bałem się Ciebie, dlatego bezpiecznie przechowywałem Twoje pieniądze. Oto one. I Pan mu powiedział: jesteś leniwym i złym pracownikiem. Wiedziałeś, że chcę mieć zysk, nawet jeśli sam na niego nie pracowałem. Mogłeś więc zanieść ten 1000 do banku, którym miałem przynajmniej miałbym jakieś odsetki. Zabierzcie mu te pieniądze i dajcie temu, który ma 10 tysięcy. Bo każdy, kto przynosi zyski, otrzyma więcej i będzie opływał w dostatku. A temu, który nie przynosi zysku, odbiorę i to, co posiada. I widzisz, kim jest ten wierny i mądry sługa, dalej pisze, któremu Pan powierzył opiekę nad innymi sługami, by na czas o nich dbał. Zapewniam Was, że dam mu w zarządzanie cały majątek. Nieprędko wróci właściciel, jeżeli myśli nieprędko wróci właściciel, nie muszę więc się go obawiać i zacząć znęcać się nad powierzonymi sobie ludźmi, zabawiać się, upijać, wtedy Pan przyjdzie. Tak? I zobaczy go w tym, co on robi. Wiesz, dla mnie to jest fragment uczący mnie wielkiej pokory. Fragment, w którym widzę wielką odpowiedzialność. Ja nie widzę odpowiedzialności nad wami, żeby było jasno. Ja widzę nad wami Boże przeznaczenie i Boże Królestwo, ale czuję Bożą odpowiedzialność na mnie i wiem, że po prostu zawsze się go pytam, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś, żebym zrobiła. Czy jest jeszcze coś, co mam wziąć na swoje barki? Bo jeżeli ty uczyniłeś mnie ratownikiem tak jak ty, to ja muszę wiedzieć, co ja mam robić. Ja muszę wiedzieć, o kogo ja się mam jeszcze zatroszczyć, kogo ja mam spotkać, do kogo ja się mam odezwać. Wiesz, do mnie czasami piszą ludzie i mówią do mnie: wiesz, miałem trudny czas, ale nie pisałem do ciebie, bo robiłaś wielką konferencję. Ja mówię: powinieneś do mnie napisać, bo jesteś napisany w mojej księdze i ja chcę być z tobą wtedy, kiedy ty jesteś w trudnym czasie, nawet jak robię coś, co jest wielkie. Tak? Dlatego, że dla mnie wielkim jest to, kiedy ty będziesz doprowadzony do Boga. I wiecie, dla mnie to jest takie ważne, żebyśmy wszyscy mogli wchodzić w swoje przeznaczenie, żebyśmy mogli wszyscy wejść w miejsce naszego powołania, żebyśmy mogli podążać za Bogiem i iść tam, gdzie On chce, żebyśmy poszli. Bo wtedy realizujemy tą misję, którą On dla nas miał. Ale musimy zrozumieć w tym wszystkim, że my jesteśmy ją w stanie realizować tylko wtedy, kiedy my zbliżymy się do Boga, który jest Ojcem, kiedy my poznamy Go takim, jakim On jest. Bo ci wszyscy ludzie, których poznajemy po drodze, to są ludzie, którzy są poranieni, którzy po prostu wiele razy tracą coś, bo wchodzą w coś. Wiesz, ja miałam takiego lekarza po prostu na terapii. Przecudowny człowiek, człowiek, który był wychowany w neokatechumenacie, po prostu po iluś tam latach i człowiek, który kompletnie rozwalił swoją rodzinę. To był człowiek, który był przy śmierci ponad kilkudziesięciu osób. Człowiek, który ratował po prostu setki osób. Człowiek, który naprawdę pracował z pasją i z wizją, ale w tym wszystkim po prostu wypalił się i rozwalił swoją rodzinę. I wiesz, i po prostu dopuścił się takich grzechów przy tym, jak był nawrócony, że ja po prostu kończyłam terapię, wyjeżdżałam i po prostu jadę do domu 45 minut do godziny. Ja nie byłam w stanie wtedy do nikogo zadzwonić. Kilka miesięcy po każdego tygodnia ja płakałam po prostu i wołałam do Boga za nimi. Najpierw nie mogłam znieść ogromu brudu, w który on się spakował. I myślałam sobie, jak człowiek znający Boga w takie coś może się wpakować. Później wiedziałam, że po prostu to nie był przypadek, że ten człowiek tam się znalazł. A potem po prostu płakałam nad tym człowiekiem, który tak bardzo oddał się ratowaniu innym ludziom, że po prostu zapomniał gdzieś o tym, żeby poznać tego Boga takim, jakim On jest. I zaczęłam myśleć o tym, że największym naszym błędem jest to, kiedy my po prostu znamy Boga. On znał Boga jako takiego ojca ostrego, któremu się trzeba przypodobać. Bo On mi o tym wiele razy mówił. I ja spędziłam kilkanaście godzin, żeby pokazywać mu, jaki ten Bóg jest, łamiąc wszystkie zasady, których nie powinnam złamać w czasie tych spotkań, dlatego że sobie jako cel ustawiłam to, że on musi zrozumieć, że ten Bóg jest inny, niż on go znał. Że ten Bóg go kocha z tymi rzeczami, które on zrobił, z tymi grzechami, w które on się wpakował. To była dla mnie najtrudniejsza rzecz, bo to były okropne rzeczy. Ja się w pewnym momencie mówiłam: Panie Boże, ja jestem jakaś zakręcona, bo ja mu wmawiam, że ty go kochasz pomimo tego, co on zrobił. Ale w pewnym momencie w takiej rozmowie z Duchem Świętym, Duch Święty mi powiedział: czy wiesz, że to jest jedyny ratunek dla tego ratownika, żeby on uwierzył, że on jest kochany w miejscu, w którym jest, w biedzie, w którym jest, w bólu, w którym jest. Ja wam powiem po prostu, to było najtrudniejsze z moich procesów terapeutycznych, proces terapeutyczny, który skończył się rozejściem, ponieważ jego żona w tym wszystkim nie wytrzymała, tak? rozejściem ich ze mną, tak? Ja już nie mogłam dalej z nimi pracować. Ale jest też największym błogosławieństwem dla mnie, że Bóg mi dał popatrzeć w serce ratownika, który jest skrzywdzony i zraniony, w serce ratownika, który po prostu jest zraniony swoją nieznajomością taty, w serce, które jest sercem nieuleczonym. Wiesz, i my musimy zrozumieć, że w nas jest wielkie przeznaczenie. Przeznaczenie Bożego ratownika. Ale my musimy zrozumieć, że jeżeli my będziemy to przeznaczenie realizować, nawet jako osoby wierzące, z zranionym sercem, to my po prostu wywalimy się, bo nie będziemy w stanie nieść tych ludzi, dlatego że niesiemy ich sami. Kiedy my pracujemy w uzdrowieniu z ludźmi, my tych ludzi cały czas uczymy jednej rzeczy, żeby oni rozumieli, że oni muszą po każdym takim spotkaniu się oczyszczać. Co to znaczy? Świeczkę zapalić, muszą po prostu, wiesz, nie wiem, wodą święconą się opryskać. Nie, że oni muszą wszystkich tych ludzi, z którymi się modlili, przynieść do Jezusa, żeby zrozumieć, że oni samych ich nie niosą. Wiesz, mamy tu ludzi po różnych kościołach. Ci ludzie przychodzą i mówią nam różne rzeczy o swoich pastorach, jak oni ich poranili, jacy to są ludzie. Ja znam tych pastorów, ja wiem, jacy to są ludzie i wiem, jak bardzo oni są poranieni, ale wiem, jak wy, którzy przyszliście z innych kościołów, jesteście poranieni. Jedyna osoba, która jest w stanie unieść nasze serce, zmienić nasze serce i dotknąć nasze serce, żebyśmy mogli stać się ratownikami ludzi, żebyśmy mogli zacząć realizować to, co Bóg zrobił, jest Jezus Chrystus. Jest Jezus Chrystus, który jest w stanie dotknąć naszego zranienia tak, jak On potrzebuje, przenieść nas, abyśmy odpuścili naszym wrogom, odpuścili naszym nieprzyjaciołom i aby nasze serce było uzdrowione, abyśmy mogli ratować tak, jak Bóg chce, żebyśmy ratowali. I na koniec, ponieważ już budzik oddzwonił 15. Chciałam wam powiedzieć, że jak byliśmy w Afryce, to Magda Broda miała taką wizję. Magda Broda może jest taką niepozorną kobietą, a dla mnie jest taką człowieką żyjącą z Bogiem i odbierającą wizje, które mają niesamowity wpływ na moje życie, chyba największy. Czemu ona ma takie objawienia, a nie ja? Ale w każdym razie Magda, kiedy my tak siedzieliśmy, wiesz, w modlitwie wszystkie i płakałyśmy, Boże, co my możemy dać tej Afryce? Wszystko jest taka ułuda. Wiecie, te wszystkie misje. Znaczy, one są potrzebne, żeby było jasne. Ale wiecie, my wielcy misjonarze, którzy tam przyjeżdżamy i po prostu co my dajemy? Jak się zderzasz z tym całym brudem, z tym całym... To w ogóle tego... To można do slumsów w Polsce tylko porównać. Wiesz, więc myśmy tam tak siedziały i ja mówię, Magda, ja po prostu nie będę w ogóle mówić. Ani w niedzielę w kościele w jednym, ani w drugim, ani na konferencji. To przecież jakaś totalna bzdura. Co ja im mam dać? Ja w ogóle kocham tylko Polskę. Ja w ogóle nawet nie lubię tej Afryki. Mąż mi kazał, dlatego tu pojechałam. Wiesz, ale tak siedziałyśmy, wiesz, modliłyśmy się. Ja mówię, tato, daj mi przynajmniej serce do tej Polski, bo ja naprawdę, do tej Afryki, tak, wiesz, jeszcze murzyni, wiesz, no po prostu... Antysemitą nie jestem, ale... Rozumiecie, ale tak siedziałam nad tym wszystkim i słuchałam tego wszystkiego. Mówię, Boże, ja po prostu tych ludzi w ogóle nie ogarniam. Mój mąż ciągle mówi, że ich nie ogarniam. Tyle tylko, że są tak kolorowi jak ja. To jestem w stanie, to jest fajne. Nie? I tak siedzę sobie przed Bogiem, Magda mówi, słuchajcie, mam taką wizję od Pana Boga. Pan Bóg mówi do mnie, że chce nas zabrać wyżej. Nie? Głębiej. Nie? Głębiej do tego, co On ma do Afryki. Nie? I ja mówimy, co to znaczy? A Magda mówi, przyszedł tutaj anioł i powiedział do mnie, że Pan Jezus zaprasza nas głębiej. I ona mówi do nas, ja wam powiem, gdzie Pan Jezus mnie zaprasza. Pan Jezus zaprasza nas do swojego serca. Mamy wjechać windą do Jego serca i On mówi, jak byłam w tym Jego sercu, to ja widziałam cały ból tego narodu, cały brud tego narodu, mordy, gwałty, po prostu kaźnie, wszystkie najgorsze rzeczy. Ja to czułam samym sobą w tym sercu, ale w tym sercu było jeszcze coś. Była olbrzymia miłość do tego narodu. Była miłość, którą Bóg ma do tego narodu, Jezus ma do tego narodu, którą Jezus niesie, czyli Jezus w tym sercu niósł ból tego narodu i miłość do tego narodu. I On mówi, On nas zaprasza do tego miejsca, abyśmy poczuli ból tego narodu i abyśmy poczuli po prostu miłość Jego do tego narodu. I słuchajcie, ja nie wiem, która z dziewczyn jeszcze wjechała tą windą, ja sobie w nią wjechałam. Wiesz, i powiem wam, to było jedno z trudniejszych doświadczeń, które miałam w życiu. Miałam jeszcze jedno takie w życiu, takie, mówię, w takich duchowych doświadczeń, bo fizycznych było trochę trudnych, ale po prostu miałam takie miejsce, w którym nagle zobaczyłam cały smród, cały brud, wszystko i aż poczułam olbrzymie obrzydzenie do tego wszystkiego, co ja widzę. To było tak olbrzymie obrzydzenie. I wtedy zrozumiałam, że jak patrzysz w oczy śmierci, patrzysz w miejsce gwałtu, patrzysz w miejsce morderstw, patrzysz w miejsce po prostu nadużyć, to ty tam widzisz oczy śmierci, widzisz oczy diabła. Jeżeli w tym samym czasie nie trzymasz się miłości Bożej, nie jesteś napełniony Bożą miłością, to jesteś utrącony. I że musisz być w tym samym czasie w miłości Bożej zanurzony do końca, bo inaczej jesteś utrącony. Moje dzieci teraz jechały ze mną samochodem i mówi do mnie, mamo, czy ty też tak klniesz na kierowców? Ja mówię, przecież jeździcie ze mną samochodem. A on mówi, no czasami mówisz, ten kierowca, jaki beznadziejny, znowu mnie poucza. Albo mówisz, no tak, znowu mnie traktują jak blondynkę. Nie? I wiesz, ja mówię, ale nie wiecie o tym, że ja za każdym razem po tym mówię, Panie Boże, wybacz mi i przepraszam tego kierowcę. I on mówi, przepraszasz każdego kierowcę? Ja mówię, tak, jeśli coś powiem o nim złego, to go przepraszam, tak? Bo inaczej wchodzę w agresję i wchodzę w złość. I opowiadam im historię, kiedy moja koleżanka jechała samochodem i przed nią jechało dwóch ludzi, jeden drugiemu zajechał drogę i ten, któremu zajechał drogę, zajechał tamtemu drogę, tak, że tamtego przyhamował, wyskoczył, wyciągnął z bagażnika siekierę i wbił tamtemu po prostu z przodu w samochód. I moje dzieci zamarły, a moja koleżanka zaczęła szybko uciekać. Nie? I ja pomyślałam sobie, jeżeli my patrzymy na różne przegięcia i my zaczynamy się bronić, jeżeli my wchodzimy w te rzeczy, to w pewnym momencie ta ciemność jest dookoła nas. I albo jesteśmy przerażeni i myślimy, Boże, ten świat ginie, to wszystko jest koniec. Albo po prostu myślimy sobie, nic nie możemy zrobić, wszystko ginie. Natomiast jeżeli my w tym samym czasie zanurzamy się w miłości Bożej, to my naprawdę przejmujemy nasze przeznaczenie. My przyjmujemy to, co Bóg do naszego serca daje i cieszymy się z każdej uratowanej sieroty, z każdego uratowanego człowieka, z każdego uratowanego ratownika. Wiesz, mnie Bóg powiedział o kilku osobach, kilku pastorach, których wiedziałam, że oni są w takim stanie okropnym. Powiedział mi, zaproś ich na perspektywę. Powiedz po prostu, żeby przyjechali na tą perspektywę. Ja ich potrzebuję. To byli ludzie po prostu na granicy miejsc, w których byli. Ja ich zaprosiłam, powiedziałam to, co Bóg mówił, użyłam tak, jak Bóg mówił. I później, kiedy widziałam, kiedy wzywaliśmy armię, że oni leżeli i byli poruszeni przez moc Bożą i krzyczeli, Boże, ja chcę Ciebie więcej, ja chcę do Ciebie wrócić, ja chcę realizować to, co włożyłeś w moje serce, to ja pomyślałam sobie, Tato, dzięki Tobie, że Ty to po prostu robisz dla tych ludzi. Że Ty ich ciągniesz w te miejsca. Słuchajcie, my potrzebujemy wchodzić w miejsca swojego przeznaczenia. Potrzebujemy zauważyć tych, którzy są obok nas, których Bóg nam daje, żeby zobaczyć, że my jesteśmy dla nich nadzieją. Nadzieją tylko z jednego względu. Nie, że my jesteśmy tacy fajni i mili, ale że jest ukryty w nas Jezus. I że ten Jezus w końcu się ujawni. I ci ludzie będą zmienieni. I drugą wizję, którą pamiętam sprzed lat, w książce Ricka Joynera Zastępy piekieł maszerują, kiedy Rick Joyner opowiadał o tym, że ci ludzie wchodzą do nieba i dostają coraz więcej Bożego objawienia. Wiesz, ja widzę w naszym kościele ludzi, którzy dostają coraz więcej objawienia. Którzy dostają objawienie od Boga i wchodzą coraz głębiej. Ale wiesz, Rick Joyner mówił o tym, kiedy oni idą do góry i po prostu biorą na górze płaszcz pokory i zaczynają w tym płaszczu chodzić i w tym objawieniu służyć. Mówi, że ci, którzy nie zabierają płaszcza pokory, ci się stają bardzo dumni i chodzą w takiej negacji wszystkich innych, w takim, że my mamy prawdziwe objawienie. I to się już w świecie dzieje, ale nie chcę o tym dzisiaj mówić. Ale chcę powiedzieć, że Rick Joyner mówi, że kiedy szedł tam do góry jako prorok i Bóg pokazywał mu taką drogę, to pokazał mu drzwi i powiedział, że to są drzwi, którymi pójdziesz skrócej. Ale to są drzwi, za którymi stoi kamień. I wiesz, ja do tej pory po prostu pamiętam, jak wszystko mnie bolało, jak czytałam to miejsce pójścia na skróty. On powiedział, że kiedy otworzył te drzwi, zdecydował się tamtędy pójść, anioł mu od razu powiedział, to będzie trudne przejście, to będzie bolało, bo tam będziesz przechodził przez cierpienie. I wtedy był cały opis śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, tego, co Jezus tam przechodził. I wiesz, i on mówi, że on dotknął tego kamienia i poczuł tak olbrzymi ból, tak olbrzymią ciemność, tak olbrzymią odrazę, tak olbrzymie nadużycie. Po prostu pamiętajcie, że Jezus był w miejscu tego cierpienia, tego nadużycia. To po prostu świat, który gnił, który był zły, ten świat go zabił. Tak? I on mówi, ja dotknąłem tego miejsca, byłem w tym miejscu i to była droga na skróty, ale ja spędziłem tam bardzo dużo czasu, ponieważ nie mogłem przeżyć tej śmierci i tego, co się tam działo. Wiesz, wiele z nas osób przechodzi przez trudne sytuacje, wiele z nas przechodzi przez śmierć we własnym życiu, przez śmierć naszych bliskich. Wielu z nas przechodzi przez oglądanie potworności, tego, co się dzieje w internecie, tego, co ludzie tam piszą. To jest wszystko potworność, ale Jezus za to wszystko umarł. I my potrzebujemy dojść do krzyża z tymi wszystkimi rzeczami i wziąć Jego siłę, która jest w tamtym miejscu, żeby diabeł nie miał dla nas żadnego haka. Potrzebujemy przejść przez tą wizję, przez tą wizję wypalenia dla siebie samych, życia dla siebie samych i potrzebujemy wejść w miejsce Jego przeznaczenia, w miejsce tego, co On ma dla nas, bo inaczej będziemy podążać według modły tego świata, inaczej będziemy szli według tego, co według czego nie mamy iść. Okej. Nie ma objawienia cierpienia bez objawienia miłości Bożej w sercu, bo inaczej cierpienie świata nas zabije. Za cierpieniem świata kryje się zło świata. Patrząc na cierpienie świata, patrzymy w oczy złego. Potrzebujemy zanurzenia w Jego miłości. Potrzebujemy uzdrowienia naszych serc. Potrzebujemy oddania naszego życia, abyśmy służyli tak, jak On tego chce, abyśmy kładli nasze życie za innych, abyśmy byli w stanie, pomimo tego, co przeżywamy, pójść dalej. Wielu z nas jest takich, którzy przeżyło różne choroby, przeżywają różne choroby, którzy przeżywając te choroby jednak wytrwali przy Jezusa, przy Jezusie, przeżywali śmierci bliskich, a jednak zostali przy Jezusie. Najcenniejsi. Jesteście najcenniejsi, bo zostaliście, bo się nie poddaliście, przechodząc przez te wszystkie trudności. Ale teraz czeka was takie bardzo ważne zadanie. Potrzebujecie dać to innym. To, co macie w sobie. Dać innym nadzieję. Zwrócić się w kierunku nadziei. Marcin dzisiaj taką cząstkę wymienił. My nie musimy walczyć o zmarłych. Tak? On powiedział, Bóg widzi całą historię. My nie musimy się tłuc o to, kto ma rację, kto nie ma racji. My nie musimy tłuc innych za to, że mają poglądy inne od naszych. My potrzebujemy zobaczyć w nich ratownika. Potrzebujemy pomóc im znaleźć się w miejscu ich przeznaczenia. Tak? Ja wiesz, miałam kiedyś takiego chłopaka tu w kościele, on się przy mnie nawracał. To był człowiek, który tylu osobom zwiastował Ewangelię. Niesamowity człowiek. Obecnie po prostu jest jednym z najbardziej wojujących na Facebooku człowiekiem ze wszystkimi rzeczami, które są od tego, co to jest chwała Boża, po tego, że nie wierzymy w rzeczy, które mówią Żydzi i tak dalej. To był człowiek, który ewangelizował ludzi tak, że głowa mała. W pewnym momencie gdzieś w tym jego zranionym sercu po prostu zaczął walczyć po prostu z wszystkimi, którzy próbują coś robić dla Boga i według niego to nie jest biblijne. Wiesz, jeżeli my nie zawrócimy do naszego przeznaczenia, to inne przeznaczenie będzie się w naszym życiu realizować. Nie wiem, ilu ludzi każdy z nas ma wyratować. Nie wiem, do ilu ludzi każdy z nas ma dotrzeć. Ale wiem, że takich ludzi jest mnóstwo. Że takich ludzi, do których musimy dojść, jest wielu. I wiem, że jest takie prorocze spojrzenie, w którym my, szukając Bożej miłości, możemy Boga pytać, do kogo jeszcze możemy dojść. Komu jeszcze mamy zwiastować Ewangelię? Kogo jeszcze mamy wyratować? Kogo jeszcze mamy zachęcić, żeby wszedł w swoje przeznaczenie? Kogo jeszcze mamy dotknąć? Do kogo jesteśmy przeznaczeni? Do kogo mamy przemówić? Widzisz, dzisiaj was poprosiłam, żebyście tu stanęli i wyzwolili po prostu Słowo Boże. Tak? Ile jeszcze jest takich osób, przed którymi musicie stanąć i wyzwolić nad nimi wolność? Jest całe pokolenie nastolatków. Przychodzą do mnie na terapię, ja pytam się, co chcielibyście w życiu robić? Oni mówią, chciałbym pójść do dobrego liceum. A ja mówię, i co dalej? Później na dobre studia. Ja mówię, i co dalej? Później chcę pójść, mieć dobrą pracę. A ja mówię, dobrze, to teraz określmy, co to są dobre studia, co to jest dobra praca? Nie wiem. Ludzie bez wizji nie wychowają ludzi z wizją. Jeżeli my będziemy żyć z wizją, my będziemy ich zarażać wizją. Ja do nich mówię, ja się cieszę, że ty miałeś załamanie nerwowe, bo ty zaczniesz szukać. Bo ty zaczniesz szukać tego, co jest w życiu ważne. Ja się cieszę, że w twoim kryzysie my możemy porozmawiać o sensie twojego życia. Żeby porozmawiać o tym, co jest ważne w twoim życiu. O tym, co jest istotne w twoim życiu. Ja nie chcę, żebyś ty był człowiekiem, który realizuje plany swoich rodziców. Ja nie będę cię prowadzić tak, żebyś ty był trybikiem pasującym do twojej rodziny. Ja mogę cię tylko prowadzić tak, żebyś ty się odnalazł w Bożym przeznaczeniu. Podobnie jest z nami. My musimy wejść w Boże przeznaczenie, w Boże powołanie. My potrzebujemy pójść do przodu w Bożym przeznaczeniu, żeby ci, którzy idą za nami, byli głodni, żeby pójść tak samo. Płyta mi się wyłączyła. Wstańcie. Tato, dziękuję Tobie za Twoją łaskę. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty docierasz do naszych serc. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty przemieniasz nasze serca. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty nam pokazujesz ludzi, do których mamy dotrzeć. Dziękujemy Tobie, Tato, że my jesteśmy Twoimi ratownikami, że my jesteśmy Twoim przeznaczeniem. to ja modlę się o objawienie synów Bożych. Synów Bożych. Synów Bożych spośród tych, którzy tutaj są na tym miejscu. To ja modlę się, abyś Ty okazywał nam wszystkie miejsca złamania w naszym życiu, które nas zatrzymuje w dążeniu do celu. W dążeniu do celu, który Ty nam wyznaczyłeś, Tato. Ja dziękuję Tobie, że Ty jesteś z nami. Słuchajcie, nie myślcie, że jakikolwiek człowiek zatrzyma was w Bożym celu. Ale też nie próbujcie jakiegokolwiek człowieka usunąć, myśląc, że on zatrzymuje was w tym Bożym celu. To wasze zranienia wam to pokazują. Żaden człowiek nie stanie na drodze do tego, co Bóg chce, żeby w waszym życiu się realizowało. To diabeł wam takie rzeczy pokazuje. Po to, żebyście tego człowieka zniszczyli nieraz waszymi modlitwami. Albo po to, żebyście myśleli, dopóki ten człowiek tutaj jest, to ja nie ruszę do mojego celu. To jest bzdura. Ja miałam wielu trudnych liderów w swoim życiu. Żaden nie zatrzymał mnie w moim przeznaczeniu. Nawet na dany czas. Bóg nie ogranicza nas. Bóg nie zatrzymuje nas. Niektórzy myślą, że mają trudnych mężów albo trudne żony. I dlatego nie idą do Bożego przeznaczenia. Dla mnie mój mąż, kiedy jest trudny, a zdarza mu się, uczy mnie najważniejszych rzeczy w moim życiu. Moje dzieci? To samo. Rozumiecie? Nie dajcie się diabłu oszukać. Patrzcie w oczy Boga. I stamtąd bierzcie ciepło, bierzcie miłość do wejścia w wasze przeznaczenie. Jeżeli stoicie w miejscu, to tak jak mówiliśmy, być może jeszcze nie ten czas. Tak? A kiedy czas przyjdzie, to ruszymy. A na razie trzymajcie to, co wam powierzono. Nie pomnażajcie historii człowieka, który był u nas lata temu w kościele, jeszcze w tym pierwszym i mówił, ja jestem wielkim ewangelistą. Kiedyś przyjdzie czas, że będę wielkim ewangelistą. Nigdy nie zobaczyłam tego czasu. Ale on nic nie zrobił w tym kierunku, co mu powierzono. Jeżeli coś ci powierzono, dbaj o to. Nie zakopuj tego w ziemi. Jeżeli coś ci powierzono, pomnażaj to. Jeżeli coś ci powierzono, daj to innym. Może oni pomnożą to. Mnie kiedyś tata powiedział, kiedy ja pomyślałam sobie, a teraz są takie fajne osoby, to one o wszystko zadbają. Tata mi powiedział, czemu ty nie chcesz być matką? Bo myślisz, że inne matki są fajniejsze? A, to jest twoje. Masz to nieść. Podobnie jest z nami. Z każdym z nas. Zostało nam powierzone. Bóg się nie pomylił. I Bóg chce nas jeszcze pomnożyć. On nie myśli o ciebie jako człowieku od roweru. Ten rower i samochód. Ty masz rower, ktoś ma samochód, tak? Ten, kto ma samochód, będzie miał dwa, rower tobie zabiorą. Bo nie zadbałeś o niego. On myśli dla ciebie, zabrali ci rower? Zabrali ci rower. Mam tylko rower. Dobrze, dobrze. Dobrze, dołożę wrotki. On nie myśli dla ciebie jako o człowieku o wrotkach. Rower niech będzie tymi 2000. Musisz go pomnożyć, mieć dwa rowery. Renata pomnaża rowery. Ona miała w pewnym momencie już 5 tych rowerów. No, także widzisz, Renata umiała zadbać o wszystko. 5 rowerów miała. Dobra, żartowałam sobie. Tato, ja proszę ciebie o twoje przeznaczenie dla nas. Tato, nie ze względu na nas, ale ze względu na czas. Tato, ja proszę ciebie, abyśmy mogli wejść do miejsc naszego przeznaczenia. Tato, ja dziękuję tobie za sens, który możemy mieć w życiu, tato. Za sens, który możemy mieć w życiu. Dziękujemy tobie, tato, że ty leczysz nasze zranione serce. Żebyśmy nie byli ratownikami, którzy odpadną, bo zostaliśmy zgorszeni tymi, którzy nas otaczali. Ale że będziemy ratownikami, którzy powstaną. Bo ci powiedziałeś, że ci, którzy tobie ufają, nabierają siły jak u orła. Ci powstają, tato. I ty mówiłeś, że ty nadłamanej trzciny nie złamiesz, tato. Ja dziękuję tobie za wszystkie te osoby, które towarzyszyły mi w najtrudniejszych chwilach mojego życia, tato. Dziękuję tobie, że one mnie dźwigały i podnosiły, tato. I dzięki temu mogę stać. Ja ci dziękuję tobie, tato, że one oddały swoje życie za to. Ja ci dziękuję za te wszystkie osoby, tato, z którymi ja mogłam stać. W trudnych dziedzinach ich życia, tato. W tym największym błogosławieństwie, tato. Ja ci dziękuję tobie za każdą osobę w tym miejscu, która z kimkolwiek stała w trudnej dziedzinie jego życia, tato, w trudnym momencie jego życia i go dźwigała takim, jakim on był. Znając go w jego trudnościach, w jego znojach, w jego zmaganiach, tato, ja ci dziękuję, że to był taki czas dotykania twojego krzyża, dotykania twojego bólu, ale ja teraz proszę cię, tato, dla tych wszystkich ludzi, którzy nieśli ból swoich rodziców, którzy nieśli ból swoich bliskich, którzy nieśli ból swoich pastorów i swoich liderów i być może pod tym wszystkim upadli. Tato, ja proszę Ciebie, abyś Ty zaczął dotykać teraz ich serc. Abyś zaczął dotykać teraz ich serc Twoją miłością, Tato. Ja proszę Cię o tych wszystkich, którzy wytrwali przy nich, Tato, i wyszli pobici, ale tamci przeżyli, Tato. Ja modlę się, Tato, aby oni doszli do miejsca Twojego podniesienia, Twojego podniesienia, Twojego podniesienia, Twojego podniesienia, Twojego podniesienia, Twojego podniesienia do miejsc ich przeznaczenia, bo okazali się sługami wiernymi, bo okazali się sługami wiernymi, bo okazali się sługami wiernymi, bo okazali się tymi, którzy się potrafią podjąć, Tato, Twojego powierzenia, Twojego powierzonego zadania, Tato. Ja dziękuję Tobie, Tato, i modlimy się teraz, Tato, o wyzwolenie Twojego błogosławieństwa, wyzwolenie Twojego błogosławieństwa ponad miarę nad tymi ludźmi.